silne emocje. Chodzi o dziesięcinę. I od razu zacznę od końca, czyli od podsumowania. Chrześcijanin nie jest zobowiązany do płacenia dziesięciny. Po prostu. Nie znalazłem żadnego fragmentu takiego, który by powiedział, że tak, masz to robić, musisz to robić. Jednocześnie wiemy, że w Starym Testamencie mamy informacje, które nam mówią, że będziemy błogosławieni, jeśli będziemy to robić. Mamy też informacje, będziemy przeklęci, jeśli nie będziemy tego robić. Tutaj przekleństwo w zasadzie nas nie dotyczy z prostego powodu. Jezus za to umarł. Żadne z przekleństw starotestamentowych nie możemy wziąć na siebie, powiedzieć, że jak nie będę tego płacił, to w takim razie coś złego się stanie. No byłoby to bez sensu, byłoby to tak naprawdę podeptanie całej ofiary Jezusa. Jednocześnie jakby chrześcijanin powiedział, chcę płacić, czemu by nie, zapłacę sobie. Mamy do tego prawo, prawda? Jesteśmy wolnymi ludźmi, możemy to robić jak najbardziej. Możemy robić co chcemy, nie wszystko przynosi korzyść. Tutaj wszystko zależy też od tego, jakie jest nasze nastawienie, dlaczego to robimy. Może być sytuacja taka, że boimy się na przykład, że Bóg nie będzie nam błogosławił. Wtedy to się nazywa płacenie haraczu. To nie jest dziesięcina, ale są takie postawy w Kościele. Zapłacę, dzięki temu będę miał błogosławieństwo. Nie zapłacę, no to kto wie, nie wiem, może spadnę ze schodów, może dostanę jakiś mandat. No będzie to nieciekawe. I można by zakończyć na tym, że to jest taka prosta sprawa. Kiedyś rozmawiałem ze znajomym, powiedziałem, chciałem zrobić kazanie na temat dziesięciny. Jego odpowiedź była dość prosta, nie rób tego. Powiedz jakieś o ewangelizacji, ludzie to lubią, i tak nie ewangelizują, ale lubią słuchać. A jeśli chodzi o temat dziesięciny, też wspomniał mi, to jest łatwa sprawa. Dostajesz wypłatę, tniesz 10%, dajesz na kościół, zamknięta sprawa, tyle. Właśnie napisałem ci scenariusz kazania. No sprawa jest trochę bardziej głęboka. Nie chcę zupełnie poruszać tematu, czy chrześcijanin powinien płacić, czy nie powinien. Odpowiedź jest krótka, twoja sprawa. Ale żeby podjąć taką decyzję, czy człowiek, ja jako ja na przykład, albo ty jako chrześcijanin, chciałby to robić, albo nie chciałby tego robić, to musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czym w zasadzie jest dziesięcina? Co to jest? Można powiedzieć, tniemy 10%, wpłacamy, ale to nie jest biblijne. W Biblii nie znajdziemy nic na ten temat. I czy w ogóle Jezus coś mówił na temat dziesięciny? Jest kilka takich fragmentów, gdzie Jezus się powołuje na dziesięcinę. Najczęściej wywoływany jest w momencie, gdy gani on faryzeuszów. Ale czy on naprawdę ich gani ze względu na dziesięcinę? Nie. Przeczytam wam fragment, na który chciałem się powołać. Jest to Ewangelia Mateusza, rozdział 23, wers 23. Mateusz 23, 23. To będzie z Biblii Warszawskiej. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście, co jest najważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia, wierności. Te rzeczy należało czynić, ale tamtych nie zaniedbywać. I teraz często tutaj ludzie się skupiają na tym, no najważniejsze w zakonie jest to, co on wymienił, prawda? Kilka rzeczy, ale ostatnie zdanie. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. On nie mówi, źle robicie, że płacicie dziesięcinę. Więc to jest czasami taki fragment używany do tego, żeby pokazać, że ta dziesięcina być może była czymś wskazanym. Tak jak mówię, nie czeka nas za to żadna kara, więc decyzja należy do ciebie. Ale jest jeszcze ciekawszy fragment. Jest to taki fragment, który jak czasami czytam jakimś znajomym, to się pytają, czy to jest z Biblii. I czy na pewno z chrześcijańskiej. Chodzi o Księgę Powtórzonego Prawa. Na pewno znacie ten fragment, ale przeczytam go jeszcze. Księga Powtórzonego Prawa i to jest rozdział 14 i wersety od 22 do 29. To jest w zasadzie na temat tego, jak powinna wyglądać dziesięcina, ale to jest tylko fragment informacji o dziesięcinie. Ci, którzy znają temat, powiedzą, podajesz niepełne informacje. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swojego imienia, będziesz jadł przed Panem twoim dziesięcinę. Z twojego zboża, wina, oliwy oraz z pierworodnych twojego bydła, trzody, abyś się uczył bojaźni Pana, Boga twego, po wszystkie dni. Jeśli jednak droga będzie dla ciebie za daleka i nie będziesz mógł jej tam zanieść, gdyż miejsce, które Pan Bóg wybrał, aby złożyć tam swoje imię, będzie zbyt oddalone od ciebie, a Bóg ci błogosławił, to możesz wtedy spieniężyć to możesz ją wtedy spieniężyć i zawiniesz pieniądze w swoje ręce i pójdziesz na miejsce, które sobie Bóg wybierze. No i teraz co z tymi pieniędzmi trzeba zrobić? To jest bardzo rygorystyczne prawo. Wydasz te pieniądze na co tylko dusza zapragnie. No mi się to podoba ogólnie, ale dobrze, wszystko na co dusza zapragnie, z bydła, owiec, wina, napoju upajającego. W innych tłumaczeniach tam jest, kupisz sobie drogi alkohol albo jakiś mocniejszy alkohol i wszystko to, czego dusza twoja zapragnie i będziesz tam jadł przed Panem i będziesz się też weselił, ty i cały twój dom wraz z rodziną oraz lewita, który jest w twoich bramach. Nie opuścisz go, gdyż on nie ma udziału i dziedzictwa z tobą. Pod koniec 3 lat oddzielisz całą dziesięcinę z twoich plonów z tego roku i złożysz ją w bramach. Wtedy też przyjdzie lewita, ponieważ nie ma on tego udziału z dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz przyjdzie i sierota i wdowa, którzy są z twoich bram i będą oni jedli i nasycą się, aby błogosławili Pana i Pan Bóg twój w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał, będzie ci błogosławił. Okej. I teraz dlaczego to jest taki dziwny fragment? Gdyby zacząć głosić w kościołach, że mamy przejadać swoją dziesięcinę, to tak trochę nie po Bożemu, nie? No bo jest informacja prosta. Tniesz 10%, dajesz na kościół, zapominasz. Tymczasem mamy fragment, który mówi, no raz do roku weź dziesięcinę i zrób imprezę. Kup alkohol, cokolwiek twoje serce zapragnie, zaproś znajomych. Raz na 3 lata nie zapominaj, że to nie ty masz się najeść, tylko osoby biedne, potrzebujące, wdowy i dzieci. No trochę się to tak nie skleja z taką wizją dziesięciny, ale tak jak powiedziałem, to nie jest pełna wizja dziesięciny z Biblii. To jest tylko fragment. Trzeba się zastanowić, po co w ogóle ta dziesięcina była. Bóg wymagał od człowieka pewnego rodzaju darów. I nie wiem, czy słuchaliście na początku, bo bardzo fajną i ważną rzecz wspomniał Bartek o odpoczynku. Odpoczywaj, raz w tygodniu odpoczywaj. Po prostu tyle. Ale to jest pewnego rodzaju dar dla Boga, że tak powiem. To znaczy pewnego rodzaju wyrzeczenie. Można powiedzieć tak. W Biblii jest powiedziane, że jeżeli będziemy jeden dzień poświęcać Bogu i będziemy Go oddawać i odpoczywać tego dnia, to Bóg nam będzie błogosławił. I chyba nie ma nic prostszego, jak dostanie błogosławieństwa za nic nie robienie. I tak myślałem przez długi czas, będąc na etacie. Od poniedziałku do piątku pracujemy sobie. Sobota, niedziela, rodzina, zabawa. Ogólnie cudowna sprawa. Gdy zacząłem prowadzić biznes, a potem kilka biznesów, to jest jedno z najgorszych wyrzeczeń dla mnie. Nie pracować w niedzielę. Ilość zadań się piętrzy. Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Ja wiem, że poniedziałek będzie bolesny. A Bóg mówi tymczasem, wyluzuj, zaufaj mi, nie rób nic w tą niedzielę, co najwyżej tam kazanie przygotuj, a ja ci pobłogosławię i będzie dobrze. Okay? Więc to jest pewnego rodzaju taki obraz zaufania. Mówi, oddaj swój czas i będzie dobrze. Druga rzecz, jaką mówił do Izraelitów, to jest raz na 7 lat oddaj mi swój rok. Czyli twoje pole nie będzie przez cały rok pracować i zaufaj mi, będzie dobrze. Nie wiem, czy śledzicie teraz, co się dzieje ogólnie na świecie, Europa i inne takie rzeczy. Unia Europejska chciała wprowadzić coś takiego jak ugorowanie pól. Kojarzycie temat? 4% pola miało być ugorowane. Rolnicy mówią, przecież my z głodu padniemy. A Bóg mówi, raz na 7 lat oddasz mi 100% i będzie dobrze. Zaufaj mi. Rolnikom się to nie podobało, nie? A tymczasem w tamtych czasach Bóg po prostu mówi, to jest obraz zaufania do mnie. Jeżeli to zrobisz, to ja ci będę błogosławił. Twój plon będzie po prostu większy. To wymagało sporo rzeczy. Z naszej perspektywy, jako nierolników, dla nas to jest, będziesz się obijał przez rok. Nie. To jest strach i powierzenie tak naprawdę opieki nad sobą Bogu. I Bóg jeszcze mówi jedną rzecz. I oddasz mi dziesięcinę. Czyli oddasz mi dar ze swojego czasu i ze swoich pieniędzy. I nie wiem, dlaczego tak to działa. Mnie to trochę dziwi, ale to działa tak. Bóg mówi, odpoczywaj raz w tygodniu. To cię pobłogosławię. Okej. Okay. Raz na 7 lat zrób sobie porządne wakacje. To cię pobłogosławię. Okej. Okay. I oddasz mi trochę pieniędzy. Nie, to jest Stary Testament. To nie tak. To tak nie działa. Ale dlaczego w tym jednym przypadku zasady Boże działają inaczej? Dlaczego jeżeli mówi, że pobłogosławi cię, jeżeli będziesz odpoczywać, pobłogosławi, jeżeli zrobisz rok przerwy, jeżeli odpoczniesz, nie wiem, napełnisz się, poświęcisz czas Bogu, będzie błogosławieństwo, jeśli natomiast wypełnisz Jego kolejną prośbę, to, to już było do Izraelitów, to był zupełnie inny kontekst historyczny. Nie, to, to w ogóle nie ma nic do rzeczy. Jeśli chodzi o to, co Bóg, to, co człowiek mógł dawać Bogu, to tak naprawdę moglibyśmy to podzielić w Starym Testamencie na trzy kategorie. Były pierwociny, były dziesięciny i były dary. No i teraz współcześnie mówimy, że my dajemy dary. Czym były dary? Wszystko, co wychodzi na dziesięcinę. Tam, gdzie kończy się dziesięcina, tam zaczyna się dar. Więc współcześnie no, nie możemy za bardzo powiedzieć, że dajemy jakieś dary. A jeżeli chodzi o pierwociny, pierwociny to było to coś, co było z pierwszym naszym owocem, prawda? Czyli najlepsze możliwe, to co mogliśmy dla siebie zachować, tak naprawdę oddawaliśmy Bogu. I można powiedzieć, no dobrze, no to pakujemy to wszystko, jest ok. Czytałem trochę, nazwijmy, żydowskich źródeł, jak wyglądało składanie pierwocin. Bo też ja nie jestem rolnikiem, więc ja tego nie rozumiem. Dla mnie to jest prosta sprawa. Bierzesz po prostu pierwsze plony, zanosisz do świątyni i tyle. Ale kiedy się pojawiają pierwsze plony? Na początku żniw. Czy jest gorszy czas, żeby wybrać się do świątyni, która jest w Jerozolimie, niż początek żniw? Żeby pokazać Bogu, że tak naprawdę oddajesz Mu cześć i dziękczynienie za to, co Ci dał? To jest prawdopodobnie najgorszy możliwy czas, a tymczasem to jest gigantyczne poświęcenie dla takiego Izraelity. Jeśli chodzi o te dziesięciny, to tak naprawdę jest kilka teorii na ten temat. I starałem się to jakoś ujednolicić. Te teorie czasami są sprzeczne wobec siebie. Ale krótko mówiąc, najpopularniejsza teoria jest taka, że istniały tak naprawdę dwie dziesięciny. Jedna przeznaczona właśnie na cele kościelne, czyli lewitów, kapłanów. Znaczy kapłani w zasadzie też lewici z Aarona. Ale chodzi o to, że to była coroczna dziesięcina. Była też dziesięcina ta, która była składana w wybranych latach. Ogólnie w Izraelu było coś takiego jak sześcioletni cykl rolny. Dlaczego sześcioletni? No bo siódmego roku musiała ziemia odpoczywać. Więc oni podzielili sobie to tak, że był po prostu rok pierwszy, drugi, trzeci, a potem znowu pierwszy, drugi, trzeci. I trzeciego roku należało nakarmić osoby potrzebujące, wdowy, inne takie potrzebujące osoby. No i za każdym razem dokarmić lewitę oczywiście. A jeżeli chodzi o lata 1-2, no to było to coś, gdzie my z rodziną powinniśmy się nakarmić. Wziąć te swoje rzeczy i nakarmić. Były tam takie też zasady na temat na przykład wykupu dziesięciny. No wiecie, nie każdy chciał na przykład dać krowę, nie każdy chciał dać jakieś tam rzeczy. Można było tą dziesięcinę wykupić. Wykupienie dziesięciny kosztowało no w teorii 20% wartości. W sensie dodatkowe 20%. Czyli jak coś kosztowało 1000 zł, no to plus 20% musieliśmy dopłacić tak naprawdę, żeby tą dziesięcinę wykupić. Jednocześnie w Biblii znajdziemy dziwną rzecz, bo mamy dwa słowa. Wykupienie i spieniężenie. Wykupienie kosztuje procenty, spieniężenie nie kosztuje nic. No to ja wybieram spieniężenie. No tak to nie działa. Na czym polegało spieniężenie? Potem wam powiem, dlaczego to wszystko mówię. Spieniężenie polegało na tym, że jeżeli Bóg tak bardzo nam obficie tutaj wynagrodził, że mamy ogromne plony i nie jesteśmy w stanie tego wziąć, tej naszej dziesięciny, to możemy ją spieniężyć. I wtedy możemy za te pieniądze kupić tą ofiarę, którą zjemy tam na miejscu i wtedy to jest przeliczane 1:1. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zabrać z tej ofiary dla kapłanów, no to kapłani muszą mieć swój procent. Tak w uproszczeniu oczywiście. Drugie małe nieporozumienie, to jest w sumie drobiazg matematyczny, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Przyjęło się, że dziesięcina to jest 10%. Pytanie brzmi, gdzie w Biblii jest napisane, że dziesięcina to jest 10%? Ja wiem, że nazwa mówi dziesięcina, nie? Ale w Biblii oryginalnie nie ma słowa dziesięcina. Jest to polski wymysł, tak samo jak w Biblii nie ma słowa dekalog. Czy Biblia gdzieś podaje, że to jest 10%? To jest ciekawostka. Odmierzysz dziesiątą część. Nie wiem, czy to jest wyczuwalna różnica między tym czymś, ale powiem, o co chodzi. Mamy czasy Mojżesza. Mamy czasy, gdzie ustalane jest prawo. I w tym momencie taki Mojżesz mówi na przykład do Izraelitów, słuchajcie, musicie 10% swoich tutaj wszystkich rzeczy dawać na dary. Ja sobie wyobrażam, co taki Izraelita powie do Mojżesza. Panie Mojżesz, jest pewien problem, bo nie wiem, czy pan Mojżesz wie, ale procenty zostaną wymyślone w pierwszym wieku przed naszą erą w Cesarstwie Rzymskim i to będzie za 3400 lat. Jest problem. Nie wiemy, jak obliczyć dziesięcinę. Procenty nie istniały. I dlaczego to jest też ważne? Czym się różni 10% od dziesiątej części? Mamy opisane w Biblii, jak została dziesięcina wyliczana. Lokalnie ktoś podnosił laskę, to mógł być lewita, to mógł być jakiś lokalny zarządca i liczył co dziesiątą, załóżmy, sztukę trzody. I co to zmienia? Jaka jest różnica między dziesiąta część a 10%? Mam dwie krowy. Ile powinienem zapłacić dziesięcinę? Zakładam, że dla krowy jest dość niekomfortowe, jak się tnie, więc no jest kiepsko. Odpowiedź jest prosta. Nie masz płacić dziesięciny. A jak mam 9 krów, nie masz płacić dziesięciny. To był specyficzny podatek, który podatek, tak nazwałem to, czy jest skrótem myślowym, który uwzględniał sytuację, gdy cię po prostu na to nie stać. Jest szansa, że ciebie to na przykład nie dotyczy. Drugi problem, jak się pojawia. Jestem budowniczym, buduję domy. W tym roku zbudowałem 5 domów na wsi. Ile powinna wynosić moja dziesięcina? Burzę jeden dom, zanoszę. Jak to? Nie wiem, czy czujecie, do czego dążę. W Biblii też nie ma żadnych zasad, które by dotyczyły czegoś takiego, jak nie rolników. Całość opierała się na rolnictwie, całość opierała się na plonach, więc wszyscy, którzy byli ludźmi, którzy pracowali normalnie, ręcznie, tak naprawdę z dziesięciny byli zwolnieni. Czy to znaczy, że nie płacili dziesięciny? Nie. Właśnie doszukiwałem się w różnego rodzaju takich bardziej żydowskich pismach, jak oni sobie z tym radzili, no bo jak ma kowal wyliczyć swoją dziesięcinę? Skąd on to ma wziąć? I okazało się, że może na przykład oszacować to i w pieniądzach wyliczyć. Może on na przykład swoją pracą służyć. Czyli budujesz domy, no to pomóż przy budowie na przykład świątyni albo zrób coś innego. Po prostu ofiaruj swoją pracę, nie musisz ofiarować swoich pieniędzy. Dlaczego o tym mówię? Dziesięcina, zwróćcie uwagę tutaj, nie uderza cały czas w pieniądze. To nie jest tak, że robisz przelew, płacisz blikiem, robisz przelew i tak dalej, tylko świadczysz swoimi usługami na rzecz kościoła, możesz świadczyć albo innych ludzi. Tutaj cały czas też nie ma powiedziane, że świadczymy to na rzecz kościoła. Jest powiedziane na przykład, że będziesz wspierać sieroty, dzieci, więc jeżeli ktoś z was chce świadczyć swoją pracę na rzecz na przykład sierot i dzieci, może to jest twoja dziesięcina, nie? Czemu by nie? Jeśli chodzi o te 10%, no dobra, no jest powiedziane tam dziesiątą część, ale jesteśmy w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie mamy sytuację, gdy Paweł mówi na przykład o odkładaniu pieniędzy i on ile każe ludziom odkładać? No, ile wasze serce uzna? To jest wyznaczenie Pawła. Ile twoje serce uzna, tyle odkładaj. On tam mówi odkładaj co tydzień. Dlaczego co tydzień? Jak my mamy co tydzień odkładać pieniądze? No tak cykle wypłat wyglądały. Jak płacono im tygodniówki, no to odkładali co tydzień. Jak nam płacą co miesiąc, no to odkładaj co miesiąc. Nie przeskoczymy niektórych rzeczy. Niektóre rzeczy trzeba dostosować do obecnej rzeczywistości. Niektóre rzeczy trzeba też zastanowić się, jak to było w tamtych czasach i o co chodziło w tych przepisach. Tak naprawdę tutaj jeszcze było coś takiego, bo wiecie, jeżeli ktoś miał gigantyczne stada i miał z tego zapłacić dziesięcinę, to wyobraźcie sobie, mieszkacie w Nazarecie, chcecie iść do Jerozolimy, plus minus 150 kilometrów, jesteście bogaci, więc stać was na osiołka, jest trochę szybciej, ale chodzi o to, że to jest no, co najmniej tygodniowa podróż. I teraz ciągniecie te wszystkie stada po to, żeby odliczyć co dziesiątą, no nie, to się robiło lokalnie, ale przepisy były też na tyle inteligentne, że mówiły, że można tak naprawdę swoje owoce pracy przetworzyć. Nie musisz nieść na przykład winogron, bo się zepsują raczej, tylko zanieść wino. Nie musisz oliwy, znaczy możesz oliwę zamiast na przykład oliwek. Na tej zasadzie można to przetworzyć. Potem wam powiem, dlaczego to wszystko wymieniam, bo to może się wydawać dziwne. Takie dziwne zasady prawa, po co to wszystko nam jest potrzebne? Bo jeżeli czytamy Biblię i chcemy przełożyć ją na nasze obecne życie, to musimy znaleźć jakieś punkty wspólne. Jak ja mogę to, co czytam, przełożyć i zastosować w swoim życiu? Bo jeżeli czytam to dosłownie, to to nie dotyczy mojego życia. Ja nie mam pola, ja nie mam zwierząt, ja mam jednego kota, on się nie nadaje na przykład na dziesięcinę, bo nie podlega, prawda? Więc no, nie mam możliwości tak naprawdę, to jest zamknięta dla mnie księga, ja czytam Nowy Testament. A co jeśli nie jest zamknięta? A kiedy składać tą dziesięcinę? Bo to też jest tak, no teraz jest proste, dostajesz wypłatę i koniec. No a kiedy Izraelici składali? mogli składać, kiedy tylko zechcą. No ale kiedy złożysz plon z całego roku? No jaki plon będzie zebrany? No nie da się wcześniej. Więc w takim razie trzeba było czekać do zebrania plonu. Jest tylko pewien problem. Trzeba się z tym plonem jeszcze wybrać do Jerozolimy. Więc kiedy się wybierzesz? No jak będziesz przy okazji. Trzeba znaleźć jakąś okazję. Było kilka takich okazji. Takie okazje, które często wykorzystywano. Święto Kwaśników na przykład. Święto tygodni, tak zwane święto żniw, święto namiotów. To były te święta, kiedy oni po prostu musieli być w Jerozolimie, no i wtedy przy okazji mogli jak najbardziej złożyć taką ofiarę. Kolejna rzecz to jest, na kogo dawało się tą dziesięcinę? No bo mówi się, daje się na Kościół. Dlaczego ten temat jest dla mnie też trochę taki wrażliwy? Sporo słucham na przykład kaznodziejów amerykańskich, baptyści amerykańscy i oni mają taką prostą rzecz. Jeżeli chcesz, żeby twój kościół się dobrze rozwijał, to jak największej liczbie osób z kościoła powiedz, że dziesięcina jest konieczna. No wtedy się więcej zarabia, we wszystkich stadzie jest spoko. No więc ja jako członek rady jestem najmniej wiarygodną osobą, żeby mówić o dziesięcinie, bo jakby to powiedzieć, no nam by się to opłacało. Ale w Biblii nic o tym nie ma, naprawdę nic o tym nie ma. Jeżeli chodzi o to, na kogo się to daje, to też nie ma powiedziane, że dajesz to tylko na Kościół. Weź pod uwagę, jest część, którą dajesz na siebie, jest część, którą dajesz na rodzinę, jest część, którą dajesz na osoby biedne, czyli osoby, które nie są w stanie się samodzielnie utrzymać. Więc można zastanowić się, czy ta ostatnia kategoria osób istnieje w obecnych czasach. Lewitów nie mamy, ale czy mamy, załóżmy, sieroty, wdowy, osoby, które nie mogą się utrzymać? Mamy takie osoby. Więc można ewentualnie spróbować przełożyć to na nasze czasy. Tyle jeśli chodzi o historię dziesięciny. Tego jest więcej tak naprawdę, ale powiem szczerze, większość tych rzeczy nas nie dotyczy albo nam nie jest do życia potrzebna. A to, co wymieniłem, to są rzeczy, które mogą nam się do czegoś przydać. I teraz, jak ja na to patrzę w czasach obecnych, tu i teraz? Dlaczego ja miałbym na przykład dawać dziesięcinę? No, wspomniałem na ostatnim kazaniu, że w sumie daję. A dlaczego miałbym to robić? Wiem, że możemy na to patrzeć tak jakby z dwóch stron. Strona albo na czymś ci zależy, albo na czymś ci nie zależy. To znaczy, może się zdawać, że na przykład czytamy Biblię. W Biblii jest napisane, co jest dla Boga miłe. Jest powiedziane też na przykład, co Bogu sprawia przyjemność. No, ogólnie rzeczy, które zdecydowanie w oczach Boga są dobre. I teraz my jako chrześcijanie możemy chcieć spełnić to, co jest w oczach Boga dobre. Czy my za to, nie wiem, będziemy zbawieni lepiej albo coś takiego? Nie. Jeżeli robimy coś, co dla Boga jest dobre, z takim czystym sumieniem, po prostu robię to, bo wiem, że Bóg to ceni i dla Boga to jest dobre, to dla mnie to jest taka oznaka czystej miłości. Jeżeli ja robię coś dla mojej żony, bo wiem, że jej to sprawia przyjemność i zupełnie nic z tego nie mam, to jest jedno wyjaśnienie, no prawdopodobnie ją kocham. No to może być tak, że jeżeli wybiorę jakąś rzecz jedną, która jest Bogu miła, to może jest to jakaś forma okazania takiej Bożej miłości. No możemy też na to patrzeć interesownie. Interesownie to znaczy, Bóg powiedział tak naprawdę, co nas czeka dobrego i jakie błogosławieństwa na nas spłyną w momencie, gdy będziemy pewne rzeczy robić. I tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli będziemy odpoczywać raz w tygodniu, no to bierzemy błogosławieństwo. Będziemy tam raz na jakiś czas robić sobie większe wakacje, będzie błogosławieństwo. Dlaczego to błogosławieństwo miałoby nas nie dotyczyć? Nie ma nigdzie w Biblii też fragmentu, który by unieważniał obietnicę Boga. Jedyna rzecz, którą musimy unieważnić, to są kary Boże. No po coś ten Jezus jednak zmarł, prawda? On wziął to na siebie i jeżeli byśmy chcieli wypełniać dziesięcinę w momencie, ze względu na to, aby uniknąć kary, to jest samosprawiedliwość. Po prostu sam siebie zbawiam, sam siebie sprawiam, że unikam kary i w tym momencie, no tak jak powiedziałem wcześniej, ofiara Jezusa nie ma żadnego znaczenia dla mnie. Przed tym ostrzegał też Paweł w jednym z listów. Wchodzimy w tym momencie pod prawo i tutaj to jest właśnie to złe, moim zdaniem. Też patrzę na to w taki sposób. Czasami się tak oddziela. Mamy Stary Testament, mamy Nowy Testament i mamy prawo łaski. Prawo łaski to jakby zmienia absolutnie wszystko. No ale pytanie brzmi, czy naprawdę tak jest. Wyobraźcie sobie na przykład, że nie wiem, coś mi się uwidziało dziwnego i zabijam jedną osobę w zborze. No to jest szok, niedowierzanie, jak to się stało, złe rzeczy zrobiłeś, a ja tymczasem mówię, zabijanie to jest Stary Testament, ja jestem pod łaską. Nic złego nie zrobiłem, tak? No nie, jeżeli coś było złe w Starym Testamencie, po przejściu przez łaskę nadal jest złe. Łaska tego nie zmienia. Jeżeli coś było dobre w Starym Testamencie, po przejściu przez łaskę, no staje się złe, no staje się dalej takie samo. Łaska tego nie zmienia. Są rzeczy, które stały się bezsensowne po przejściu przez łaskę, bo łaska to wypełnia. Ale nie sprawia to, że na przykład błogosławieństwo, nie wiem, przestaje istnieć moim zdaniem. Ja też patrzę na siebie tak, jak na takiego właśnie cieśle albo budowniczego ze Starego Testamentu. Nie mam pola, nie mam zwierząt, nie mam niczego, co mogę ofiarować według tamtejszego prawa i nie chcę podlegać pod tamtejsze prawo. Zupełnie to nie jest dla mnie. Ale tak patrzę na to w ten sposób. Tamci ludzie czuli, że mogą w ten sposób pokazać miłość do Boga. Tamci ludzie czuli też, że mogą w ten sposób pokazać miłość do innych ludzi. Czyli ja mogę swoją pracą świadczyć. No i teraz, gdzie tutaj jest miejsce na jakieś pieniądze? Tak jak w Starym Testamencie mieliśmy możliwość przetworzenia niektórych rzeczy, czyli mieliśmy winogrona zmienione na wino na przykład, tak ja tutaj patrzę w ten sposób. Moja praca, to co ja teraz wykonuję, może być zupełnie nieużyteczne w oczach Boga. W oczach Boga Bóg nie tego potrzebuje. Jest szansa, że On na przykład nie potrzebuje nowego serwera. Tak mi się coś wydaje. Ale jednocześnie jestem w stanie spakować swoją pracę w pieniądze i mogę wysłać to do realizacji zadania, które Bóg potrzebuje. Mało tego, mogę wysłać te pieniądze tam, gdzie potrzebuję. Ja bym chciał bardzo na przykład wspierać ludzi, nie wiem, w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, ale jednocześnie jeszcze w Pakistanie i w Tanzanii. Nie ma fizycznie takiej możliwości. No, czy naprawdę nie ma takiej możliwości? Patrzę na to jak na taki przetworzony owoc pracy. Pakuję swoją pracę, wysyłam tam, gdzie ma działać i robię w taki sposób, ażeby spełniała wolę Bożą. Zastanawiałem się, czy są tacy lewici teraz współcześnie. No nie bardzo, ale są ludzie, którzy wypełniają wolę Boga, działają dla Boga i nie dostają za to wynagrodzenia. Są misjonarze, czasami wysłani przez kościoły, czasami samozwańczy. Są ludzie, którzy mają fundacje, są ludzie, którzy mnóstwo rzeczy dobrych robią na rzecz Boga. No i oni nie dostają wynagrodzenia, oni żyją po prostu z datków. No to zastanawiam się, czy ja bym nie mógł użyć tego samego starotestamentowego prawa o lewitach, nie zapominaj. To są moi lewici, ja na nich tak patrzę. Wiem, że to jest mocno naciągane, ale ja na nich w ten sposób patrzę. Wybieram sobie ludzi, którzy nie zarabiają dlatego, że są właśnie sługami Bożymi i ich wspieram po prostu. Dziesięcina jest też pewnego rodzaju obrazem zaufania do Boga. Można wiele rzeczy wyrazić słowami. To znaczy można powiedzieć, ja ufam Bogu, wszystko fajnie, ale najbardziej świadczą moim zdaniem o tym czyny. Czyli jeżeli ja powiem, że Bogu ufam, a Bóg mówi, że ja cię zaopatrzę, jeśli nie będziesz jeden dzień w tygodniu pracował, a ja mówię, ja ci Boże ufam, ale niedziela to niedziela i ja jednak ten biznes ogarnę, to ja Bogu nie ufam. No po prostu to jest w sprzeczności. Mam też takie przeświadczenie, że człowiek głosuje portfelem. To znaczy, jeżeli mówimy, że coś popieramy, jeżeli mówimy, że coś jest dobre i mówimy, że tak powinno być, to pokaż mi, co masz na rachunku bankowym. Czy ty to naprawdę popierasz, czy ty naprawdę wspierasz to w ten sposób? Bo jeśli to jest deklaracja typu tak, ja tutaj misjonarze super robotę robią, tak, a wsparłeś któregoś z nich? Wiara bez uczynków jest wiarą martwą, więc w takim razie jakoś trzeba to moim zdaniem zobrazować. Dla mnie takim obrazowaniem właśnie no jest wspieranie takich ludzi, po prostu wspieranie. Przypomnę tylko to, co powiedziałem na początku. To nie jest żaden obowiązek chrześcijanina. Nie ma za to kary, nie ma za to prawdopodobnie dodatkowej nagrody, jakieś ekstra, ale to jest dla Boga miłe. Więc pytanie brzmi, dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Może tak podsumuję. Te pytania na początku, co zadawałem, czyli czy dawać? Odpowiedź jest prosta. Czy dawać? jeśli czujesz, że potrzebujesz, jeżeli Duch Święty cię posyła w jakimś konkretnym kierunku, bo czasami jest tak, że możemy czuć głos, słyszeć głos Ducha Świętego, który mówi, że należy coś wspierać, ale nie jest to twój lokalny kościół. To nie jest tak, że mamy przekupionego Ducha Świętego i on zawsze tutaj na kościół na Baptystów daje, tylko chodzi o to, że może cię gdzieś pokazać, jakąś konkretną misję, konkretną osobę, konkretne coś. W takim razie możesz dawać, jeśli w takim razie czujesz taką potrzebę. Komu dawać? Temu, komu czujesz. Zwróćmy uwagę, co było w Księdze Powtórzonego Prawa. Wydaj te pieniądze, na co dusza zapragnie. No to wypada zapytać swoją duszę, na co ta dusza pragnie, gdzie wskazuje. A dlaczego 10%, a nie 15, 20, 70 i tak dalej? To się nazywa dziesięcina. No ale równie dobrze możesz to piątką nazwać. 5%, a może się stówką nazywać. Nie 100%, tylko 100 zł. Chodzi o to, abyśmy się czuli tak naprawdę komfortowo z tym, co robimy. U Pawła mamy na przykład powiedziane, że Bóg miłuje sługę, który radośnie daje, ochoczo daje na tej zasadzie. No jeżeli będziemy za każdym razem cierpieć niesamowicie dając to, ja na przykład cierpię bardzo, płacąc rachunki i płacąc podatki. Dlatego robi to żona. Ale jednocześnie cieszę się bardzo, jak na przykład przelewam coś wspierając. Dla mnie to jest radość. No to w takim razie, jeżeli to mi sprawia radość i jest to miłe dla Boga, dlaczego by tego nie robić? Jak często dawać? Nie ma miesięcznej dziesięciny nigdzie w Biblii. Jest roczna, jest trzyletnia. To jak często dawać? Ile dusza zapragnie? Dlaczego my dajemy miesięczną? Izraelici dostosowali to do swoich plonów, czyli jak raz w roku zbierali plon, mieli to podsumowane raz do roku, najwygodniej im było to zrobić raz do roku. Nam tak naprawdę najwygodniej jest to zrobić raz na miesiąc, no dostajemy wypłatę. Prościej się nie da. Izraelici mieli jeszcze jeden problem, bo żeby tak porządnie uwielbić Boga, to wypadało złożyć co najmniej te trzy dary. Dziesięcina, pierwocina, no i ekstra. My mamy łatwiej. Pierwocinę i dziesięcinę dostajemy tego samego dnia. Więc trochę na skróty można pójść. Są takie nauczania, które mówią, co to znaczy pierwocina, jeśli jesteś na etacie. W pierwszej kolejności płacisz na Boży dar, a potem dysponujesz resztą. Odwrotność polega na tym, że to, co mi zostanie, dam na Boży dar. No to dajesz Bogu resztki. Dziesięcina nigdy nie miała być tak naprawdę sufitem, jeśli chodzi o darczynność, że tak powiem, ona miała być podłogą. Czyli to, co jest bazowym tutaj darem, jeżeli chodzi o Izraelitów, to była dziesięcina, a oni byli zachęcani do tego, aby dawali coś więcej. Więc też warto przemyśleć. Ok, zakończę na tym. Powiem tak, moim celem nie jest zachęcenie was do dawania dziesięciny, jest zachęcenie was do przemyślenia, czy to, co Biblia mówi na temat dziesięciny, ma jakiekolwiek zastosowanie w moim życiu i czy faktycznie jestem w stanie jakoś tą dziesięcinę, jakkolwiek nazwaną tą piąciną, dziesięciną, jakkolwiek to nazwiemy, zrealizować w swoim życiu, niekoniecznie finansowo i niekoniecznie na Kościół. No i z taką myślą was zostawiam. Amen.